Śniadanie polityków.
Michał Pocześnik, dzień dobry. Gośćmi dzisiejszego Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk są Beata Maciejewska, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy i Klubu Parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, reprezentujący Republikanów, czyli Zjednoczoną Prawicę.
Dzień dobry.
Leszek Czarnoboj, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
I poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. Witam pana.
Serdecznie witam.
W miniony weekend odbyło się w Warszawie spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych. Wziął w nim udział prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i goście, między innymi premier Węgier Viktor Orban i liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Po spotkaniu opublikowano komunikat, w którym czytamy między innymi: odrzucamy arbitralne stosowanie prawa Unii Europejskiej, naginanie, a nawet łamanie traktatów. Pełną legitymację demokratyczną mają wyłącznie suwerenne instytucje państw. Instytucje europejskie nie cieszą się taką legitymacją i dlatego ich rola w architekturze politycznej musi być służebna wobec państwa narodowego. I pytanie do Karola Rabendy. Czy to jest tak, jak mówi opozycja, że to jest próba rozbicia Unii Europejskiej od środka, czy to jest próba tworzenia nowej siły? W momencie, kiedy będą przecież na pewno reformy w Unii Europejskiej. Karol Rabenda.
To są normalne zachowania wszystkich partii. Wszystkie partie, które są zrzeszone w Europarlamencie, zrzeszają się w tak zwane europartie czy stowarzyszenia, grupy politycznej, tak samo jak partie lewicowe czy partie tak zwane chadeckie, chociaż one z chadecją w wielu krajach nie mają za wiele wspólnego. Zrzeszają się w podmioty na poziomie europejskim. No, tu partie konserwatywne to nie jest pierwsze takie zdarzenie, bo kiedy jeszcze Brytyjczycy byli w Unii Europejskiej, no to tamtejsi konserwatyści z polskimi konserwatystami i z innymi podmiotami stworzyli EKR. Ten EKR teraz jest mniejszy, ale myślę, że na bazie tego, zwłaszcza po tym spotkaniu w Warszawie, będzie można stworzyć konserwatywną grupę w Europarlamencie, która będzie broniła tego, do czego została powołana Unia Europejska, czyli do Stowarzyszenia Wolnych Narodów, przeciwko takim centralistycznym podejściom do tworzenia superpaństwa, do państwa, w którym te wartości narodowe, konserwatywne są wypychane, do tworzenia czegoś, co jest niezgodne wprost z traktatami, bo widzimy taki proces od paru lat, gdzie taka koncepcja państwa, superpaństwa europejskiego, na początku nieśmiało gdzieś tam w kuluarach wspominana, no teraz przybiera formę programów politycznych. No, koalicja, rządząca koalicja w Niemczech nowa wprost twierdzi, że będzie do tego dążyła. To też jest jakiś tam symbol czasu, w którym się znajdujemy, gdzie jedno państwo, rząd jednego państwa decyduje o tym, jak będzie wyglądała struktura, która ma w pewnym sensie ograniczać suwerenność innych państw. Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne i po to ma stworzyć się nowa grupa parlamentarna w Parlamencie Europejskim, która będzie się przeciwstawiać takim dążeniom. My uważamy, że Europa powinna być zjednoczona, ale jako formuła wolnych, niepodległych, demokratycznych państw, które się wspólnie rozwijają, które wspólnie walczą z zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jakie widzimy na wschodzie, czy to w postaci agresywnych zachowań Rosji w stosunku do Ukrainy, czy pewnego rodzaju szantażu ekonomicznego, jaki państwa wschodnie stosują w stosunku do państw Europy Centralnej. No, my mamy swoją wizję Europy i nie ma żadnego powodu, żeby Polacy mieli się tej wizji czy jakoś wstydzić, czy wstrzymywać się z wygłaszaniu jakichś poglądów. Jesteśmy pełnoprawnym obywatelem, jeśli chodzi o Polskę, Unii Europejskiej. Mamy prawo do kształtowania tej Unii, tak jak my byśmy to widzieli.
Panie senatorze, to pytanie do Leszka Czarnobaja. Czy podpisałby się pan pod takim komunikatem mówiącym o tym, że instytucje europejskie i ich rola musi być służebna wobec państwa narodowego?
Panie redaktorze, jeżeli mówimy o służebności, to warto wiedzieć, bo nie wiem, ci, którzy podpisywali, może nie wiedzą, że Unia kieruje się między innymi zasadą proporcjonalności i zasadą pomocniczości. Co z tego wynika? Dokładnie wynika to, co pan redaktor przeczytał. Więc autorzy tego komunikatu napisali to, co jest zawarte w traktatach, co mnie cieszy, a smuci to, że chyba nie wiedzą o tym, że takie rzeczy są już zapisane. Natomiast to, o czym tutaj mówił pan minister Rabenda, a mianowicie jest takie powiedzenie: pokaż mi swoich przyjaciół, powiem ci, kim jesteś. I trzeba powiedzieć, że tu nastąpił zjazd ludzi, mówiąc krótko, którzy mają oczywiście prawo do spotykania się. No tylko proszę zauważyć, że na poziomie innych krajów poza Węgrami i Polską to przyjeżdżają partie, przedstawiciele partii niszowych, których celem głównym jest kwestia rozbicia Unii Europejskiej. I jeżeli my wpisujemy się w ten wątek dotyczący, jak to było powiedziane, idźmy swoją drogą, to ja uważam, że my drogę w Europie mamy już wyznaczoną. To jest Europa, która skupia się w ramach jednej organizacji społeczno-politycznej, która się nazywa Unia Europejska, która ma swoje zasady, cele, wartości, traktaty. I chodzi tylko o to, żeby ich przestrzegać. Natomiast również można mieć swoją wizję, nawet należy ją mieć. I jeżeli jest coś, co należałoby zmieniać w traktatach w Unii, to należy to prezentować na forum Unii, prezentować to jako pewne wartości, które trzeba poprawić w traktatach czy w tych wszystkich dokumentach, które dotyczą funkcjonowania Unii, ale nie dążyć do tego, gdzie wspierana jest polityka dotycząca zniszczenia Unii, a wspierania polityki reprezentowanej przez jedno państwo wschodu. I na koniec, panie redaktorze, szanowni państwo, chcę powiedzieć tak. W jednym z państw wschodu jest takich pięć narracji, które brzmią tak. Zagrożenie wartości, czyli Unia gnije i za chwilę upadnie. Drugie, zagrożenie suwerenności, a mianowicie zły i zgniły Zachód dybie na suwerenność państw. Tajne elity, to jest trzecie takie przesłanie narracyjne. Tajne elity kontra zwykli ludzie. Działanie państw Zachodu prowadzi do wojny. No to mamy tutaj już takie elementy wojny. I element dezinformacji. I to chcę powiedzieć tak. To jest coś, co charakteryzuje dzisiejsze działania Prawa i Sprawiedliwości w mojej ocenie. Może jestem w błędzie, ale takie mam wrażenie. I to jest element, który jest narracją Putina. I ja nie mówię, że wszystkie te kraje są w rękach Putina, czy instytucje, czy organizacje, które były w Warszawie. No ale przecież jawnie Marine Le Pen mówi i popiera Putina, mówiąc, że zajęcie terenów Ukrainy to jest dobre pociągnięcie, mówiąc krótko, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym należy się spotykać, należy się rozmawiać, natomiast należy dążyć do zmiany Unii Europejskiej, natomiast nie wymyślanie jakiejś trzeciej drogi, mówienie o tym, co mówi przed chwilą pan minister Rabenda.
Narracja Putina, tak mówi senator Leszek Czarnowaj. Czy to spotkanie wpisywało się w tą narrację? Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
No oczywiście, że do tego ona serio nie traktuje. Nie. Drodzy państwo, no tak, ja podam na konkretnym najlepiej przykładzie, bo to może być ciekawe, ale też szokujące dla niektórych, proszę się przygotować. Otóż jest takie przysłowie, są bardzo fajne, najciemniej pod latarnią. W weekend czytałem bardzo ciekawy artykuł profesora, wybitnego znawcy prawa europejskiego. I co to można przeczytać? Ja aż nie chciałbym wierzyć w to. Otóż praworządność to niezawisłość sędziowska. O to idzie wojna przecież, tak? Niezawisłość. Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że TSUE, Trybunał Spraw Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kto zasiada? Sędziowie desygnowani przez rządy poszczególnych państw. Stricte, czyściutko, politycznie. To jest jasne. Ale co jest najciekawsze, praktyką i standardem demokracji jest to, że sędzia, tak jak w Polsce, dożywotnio jest sędzią, nikt nie może go ruszyć, bo sędzia, żeby niezawisły był, nie musi się niczego obawiać. Otóż i trybunały konstytucyjne w różnych krajach albo podobne instytucje są powoływane na pewien czas i sędzia wie, że jak ma 9-12 lat, to nikt go nie dotknie. Tymczasem, jeżeli chodzi o ten Trybunał, najważniejszy zresztą, proszę sobie wyobrazić, że rządy w każdej chwili, bo są odnawialne, to nie jest kadencja na 9-12 lat, tylko może po upływie pewnego czasu może być w każdej chwili odwołany taki sędzia. Co to ma wspólnego z praworządnością i niezawisłością sędziów? Proszę mi powiedzieć, profesor wybitny zwraca uwagę i nawet mówi, że to jest głos wołającego na puszczy. Czy taki sędzia, który ma lewacki rząd, on wie, jak ma wyrokować, co to znaczy niezadowoleni mają być z niego, że się źle prowadzi, czy źle orzeka? To nie jest zagrożenie niezawisłości? A zamilkłem. Pewnie koledzy też i koleżanki. Proszę do tego odnieść konkretnie. Trzeba to zmieniać. Unia musi być reformowana. Nie może być tak, że nam wytykają różne rzeczy. Bardziej czy mniej słusznie nawet, ale sami problem z praworządnością jest na szczytach Unii Europejskiej. Unia musi się zmieniać i reformować, bo inaczej właśnie, no a co do rozmów, to każdy rząd, każda partia, która jest legalnie wybrana i działa w majestacie prawa, my mamy konstytucję i kodeks karny, więc nie używajmy słów faszyści innych, bo to jest ścigane karnie. Jeżeli ktoś ma mandat, istnieje, działa i jest w parlamencie polskim, czeskim, francuskim czy na Malcie, wara od tego. Demokracja.
Pani Beata Maciejewska, Nowa Lewica i Lewica, jak patrzy się na to spotkanie? Europa suwerennych ojczyzn czy Stany Zjednoczone Europa?
Czy trzeba powiedzieć bardzo jasno, że na to spotkanie oprócz premiera Viktora Orbana nie przyjechały i Mateusza Morawieckiego. Tam nie było żadnych ważnych postaci politycznych. To były ugrupowania nacjonalistyczne. Trudno je nazwać ugrupowaniami konserwatywnymi. To są skrajnie nacjonalistyczne ugrupowania. Często plankton taki, który nie ma większego znaczenia. I też, jak wiadomo, pani Marine Le Pen była i przyznaje się zresztą do tego otwarcie, finansowana przez Putina. Więc to jest grupa osób, które bardzo sprzyjają Putinowi, które się spotykają w Warszawie. To oczywiście jest symptomatyczne, z kim dzisiaj polski rząd się spotyka i z kim rozmawia. Celem tego spotkania, celem wcześniej podobnych spotkań było to, żeby utworzyć frakcję w Parlamencie Europejskim. Do tego nie dojdzie, dlatego że nie ma chętnych. Czyli przez najbliższe jeszcze 3 lata żadnych zmian tutaj nie będzie. To pokazuje też no, takie zamknięcie, całkowicie oderwane od realiów politycznych dzisiaj i osamotnienie. I Polski jako rządu PiS-owskiego i innych też skrajnie prawicowych ugrupowań. Widać też, że PiS dąży w tym kierunku, żeby stawać się coraz bardziej skrajnym prawicowym ugrupowaniem i tę Polskę z Unii starać się wyciągać. Tymczasem trzeba pamiętać, że Unia zawsze ewoluowała. Przypominam, że ona powstała na bazie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z 1952 roku. Miała wtedy zupełnie inne cele i przez te wszystkie lata dyskusja na temat tego, jaką jesteśmy wspólnotą i co nas łączy i na jakich zasadach trwa, i to się zmienia. I w każdym momencie, tutaj już mówię o tym pomyśle niemieckiego rządu czy liderów o tym, żeby to Unia Europejska szła w kierunku takiej większej federalizacji, o tym należy rozmawiać. Należy rozmawiać o różnych rozwiązaniach. Nie tylko państwa narodowe mają w tej architekturze politycznej znaczenie. Unia jako taka jest wspólnotą, która ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, ponieważ wiele osób w Polsce, miliony z nas, czuje się Polakami i Europejczykami. Ja jestem Polką i jestem Europejką. I chcę należeć do jednej i drugiej wspólnoty na takich zasadach, żeby ta przynależność dawała obywatelom jak najwięcej wolności, możliwości rozwoju, szans życiowych. PiS tego dzisiaj nie daje. PiS się zamyka, odcina i jest coraz bardziej skrajny. zamknięty.
Dobrze, pani poseł, ja tylko przypomnę, że tych ważnych postaci, no tak, premier Viktor Orban, premier Mateusz Morawiecki, no bo to są dwa jedyne konserwatywne rządy w tej chwili w Zjednoczonej Europie, dlatego nie było tych więcej. Czy można mówić polityczny plankton? No inna
znaczy,
sprawa...
No to jeśli mógłbym sprostować, bo
bardzo
to jest
takie proszę, Karol
złamanie, bo jeśli mówimy tutaj, nazywamy partie, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent poparcia w krajach, no bo we Włoszech mówimy, że jest Liga, ale też jest Fraternia Italia, która z nami sympatyzuje.
Mówimy o Hiszpanii też.
40% poparcia, 40% poparcia prawdopodobnie po następnych wyborach będą rządzili we Włoszech. Kilkanaście czy tam prawie 20% ma Vox z Hiszpanii. To tyle, jeśli chodzi o duże kraje. Ja przypomnę panu...
Znaczy, jeśli chodzi o Ligę, to przypomnę, że nie było Matteo Salviniego.
Proszę dać dokończyć myśl wiceministrowi.
Jeśli pan chce sprostować, to proszę, żeby pan nie prostował tego, mówiąc nieprawdę.
Ale czego nie mówię prawdę? No przecież we Włoszech...
Mówi pan o Włoszech. A kto był z Ligi?
40% poparcia.
Proszę przypomnieć, kto był z Ligi na tym spotkaniu, bo wydaje mi się, że nikogo nie było.
Fraternie Italia nikogo nie było, ale dobrze, to nieważne.
Proszę pozwolić dokończyć panu Rabędzie.
Ale chwileczkę, no, jakby pani się troszeczkę uspokoi, bo ja pani nie przerywałem. Skończę zdanie, będzie się mogła pani odnieść. Bo jeśli mówimy, że to są ruchy marginalne, no to partie konserwatywne we Włoszech mają około 40% poparcia. Jeśli chodzi o Vox w Hiszpanii, to jest prawie 20% poparcia. Jeśli chodzi o konserwatywne podejście do Unii Europejskiej, to zarówno nasz rząd, jak i rząd Węgier ma wątpliwości co do planów niemieckiego, nawet nowego niemieckiego rządu, ale też są to kraje takie jak Czechy, bo przypomnę, że nowy premier Czech jest z ODS-u, który też jest wśród partii konserwatywnych. Jest premier Jansa, który ma bardzo sceptyczne podejście do tego, co robi dzisiaj Unia Europejska, a co do dużych krajów, takich jak Francja, Niemcy właśnie, mówiliśmy też o Wielkiej Brytanii, która wyszła, no to konserwatyści rządzili w Wielkiej Brytanii i byli z nami w jednej grupie parlamentarnej, więc też to nie jest ruch marginalny. A we Francji no nie rządzą koledzy ani pana Czarnobaja, ani pani koledzy, pani poseł z Lewicy, tylko rządzi tam Macron. Jeśli chodzi o Niemcy, no to...
To znaczy, przepraszam, bo pan się odniósł do moich słów.
Tak, więc teraz bardzo proszę...
Pan się odniósł do moich słów, więc chciałabym to też sprostować.
To jest marginalny akt, to nie, no bo jeśli podliczymy poparcie tych wszystkich podmiotów w Unii Europejskiej, to naprawdę to jest bardzo znaczący procent obywateli, którzy mają prawo do swojego głosu, do swojego zdania i ja bym nie odbierał im tego prawa, bo mam wrażenie, że pani poseł i pan senator no, trochę jakby ograniczają wolność tych osób co do posiadania swojej wizji Unii Europejskiej, bo każdy w Unii Europejskiej ma prawo do kształtowania jej, nie tylko te partie tak zwane mainstreamowe.
To pani poseł Beata Maciejewska, a potem poseł Tadeusz
Cymański. Tak, ja bardzo chętnie się odniosę, bo pan minister mówi zupełnie o czymś innym. Pan minister wymienia tutaj, jakie są partie konserwatywne, czy też skrajnie konserwatywne w Polsce. Natomiast ja mówiłam o czymś zupełnie innym. Mówiłam o tym, że na tym spotkaniu nie było właśnie tych ważnych z punktu widzenia takich skrajnie prawicowych partii ugrupowań. Nie było przedstawiciela przecież Ligi Włoskiej, nie było nawet przedstawiciela braci Włochów, a także wymienionego przed chwilą przedstawiciela czeskiego ODS-u, więc który właśnie objął urząd premiera, który właśnie objął, proszę mi nie przerywać, objął urząd premiera, więc co innego to jest to, jakie w ogóle istnieją ugrupowania i rozumiem, że pan Rabenda tutaj pokazuje, że wie jakie są, a co innego to jest kto był na spotkaniu z Kaczyńskim i Morawieckim. Tych osób tam nie było. Po prostu był tylko, Le Pen i był plankton, totalny plankton, nic nieznaczący, skrajny, który przyjechał się pokazać i
panie
z tego zupełnie nic nie wynika.
Panie ministrze, teraz słowo dla posła Tadeusza Cymańskiego.
Ja uproszczę temat, bo trochę mnie to rozbawiło. Pani poseł, spokojnie. Jak państwo byli poza parlamentem, nigdy, nawet mi na myśl nie przyszło, żeby was nazywać planktonem, czy jak to słyszę, totalnym planktonem. Czy ja mam zaśpiewać w tej chwili międzynarodówkę, dziś niczym, jutro wszystkim my, żeby być wielkim, trzeba być mały. Ja widziałem 24 lata, jestem w Sejmie, ja widziałem upadki potężnych potęg, kiedy giganci odchodzili i nie weszli do Sejmu. I widziałem wspaniałe historie. Świat się zmienia. Nie odbierajmy nikomu i nie mówmy z lekceważeniem, a już nie mówię nawet pogardliwie, bo takie nuty tutaj można usłyszeć. Naprawdę. A to, że nie było tych kilku ważnych, to dla mnie rozczarowanie i żal, a dla pani radość, zacieranie rączek, żeby się nie udało. Ale mandat demokratyczny, powtarzam, i demokracja, i wolność. O to walczymy w Unii Europejskiej. Oni mówią do nas, a ja podałem przykład. Nikt się do niego nie odniósł, a jest znamienny
zaraz się odniosę,
i konkretny.
Panie pośle, zaraz się odniosę.
Dobrze, to jest konkretny przykład, kiedy sędzia desygnowany przez polityczne centrum w danym państwie, tam ma w tym trybunale tak orzekać, jak oczekują zasady, normy, ale w każdej chwili może być odwołany. Ja tu bym mógł cytować, dlaczego się zarzuca naszym zmianom w Polsce, że sędziowie delegowani do Krajowej Rady Sądownictwa może budzić to wątpliwości co do ich niezależności, a pod latarnią w samym TSUE konkretny przykład. Proszę bardzo.
To w takim razie senator Leszek Czarnobaj. Senator Leszek Czarnobaj, proszę.
Nie budzi wątpliwości?
Panie senatorze.
Bardzo dużo. Panie pośle, drogi Tadeuszu, budzi wątpliwości i zaraz powiem. Ale tylko dwa zdania. To, co mówiła pani poseł Maciejska, chciałem tylko powiedzieć, że w latach 50. została zatwierdzona Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach. Czyli w latach 50. już ludzie myśleli o wspólnych wartościach. To, co powiedział pan Rabenda, panie ministrze, nikt nikomu nie odbiera spotykania się z kimkolwiek, kiedy chce, ja chcę, tylko na takim poziomie. Polski premier, a tutaj przedstawiciele skrajnie prawicowych instytucji politycznych, którzy co chcą budować? Co chcą budować? Coś w Unii Europejskiej? Oni chcą rozpadu Unii Europejskiej i tak jak mówi pani Le Pen, dla nas życiową przestrzenią jest Rosja i Wschód. I to Polacy muszą brać pod uwagę.
Ale to, że będą podbijać Francuzi, ale panie, Le Pen będą podbijać.
Panie ministrze, proszę nie przerywać. Dajmy wypowiedzieć się senatorowi Leszkowi Czarnobaj.
Panie Rabenda, ja bardzo pana proszę, niech pan się trochę uspokoi. Zażyje pan tam coś takiego na uspokojenie.
Po kolei. Nie róbmy
spokojnie. Spokojnie.
Dobrze. Po kolei.
A teraz... Senator Czarnobaj. Teraz co powiedział pan poseł Cymański. Panie pośle, drogi Tadeuszu, ja również mam wątpliwości dotyczące, czy sędziów Trybunału nie należałoby wybierać w inny sposób, na kadencję i tak dalej.
Oczywiście.
Ale Tadeuszu, poczekaj. Trzeba to zgłaszać i mówić. I ja akurat uważam, że to, co dotyczy zmian w Unii Europejskiej, które poprawią czytelność, niezależność i tak dalej, trzeba robić. Ale jak mówisz o tym, że pod latarnią najciemniej, to ja chcę powiedzieć tak. Jaką tezę głosicie? Że oto w innych krajach wybierają politycy, sędziów my też mamy. Oczywiście wybierają inaczej, wy to oczywiście przeinaczacie, kłamiecie i wybieracie. Teraz mówicie tak, no sędziowie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oni są tam na usługach partii politycznych. A panie pośle, przecież wybór pani Przyłębskiej, Piotrowicza, Pawłowicz, to przecież to jest skrajne upolitycznienie. Natomiast co myście jeszcze zrobili? Powołaliście tą Izbę Dyscyplinarną. I co zrobiliście? Powołaliście sobie sędziów na usługi. Wasze. Bo
panie senatorze, ja przypominam o takim...
Ostatnie zdanie. Dlatego na usługi i daliście im 40% wyższe pensje. Czyli tak, biedny, płacimy i żeby trzymał naszą linię. I o to mam pretensje. A co do Unii, drogi Tadeuszu, będę wspierał cię w tych działaniach dotyczących zmian związanych z sędziami TSUE.
To panie senatorze, ja jeszcze przypomnę
o
takim...
Ale im wolno, a na mnie.
Panowie, i proszę o chwilę spokoju. Ja tylko przypomnę o takiej postaci, która związana jest ze środowiskiem sędziowskim w Gdańsku, który odbierał telefony i przesuwał terminy rozpraw pod dyktando Warszawy. I to nie było za obecnej koalicji. To tak dla porządku. Zostawmy na chwilę temat reformy Unii Europejskiej i zajmijmy się tym, co interesuje Polaków chyba nieco mocniej, mianowicie tym, co zostanie w portfelach. Polski rząd wskazuje na dwa powody zaistniałej sytuacji na rynku energii. Mówimy o tym, że rosną ceny gazu, rosną ceny prądu, manipulacje rynkowe Gazpromu oraz spekulacyjny charakter zmian na rynku uprawnień do emisji CO2. I teraz tak. Co w takim razie się dzieje, że te ceny tak rosną? Czy to nie jest wpływ tego, że za rządów między innymi Angeli Merkel powstał Nord Stream 2 i ta swoboda Rosji we wpływaniu, w tworzeniu narzędzi, które wpływają na geopolitykę europejską, była zbyt duża? I głos oddaję Karolowi Rabędzie.
No tak, mamy zjawisko ogólnoświatowe, a na pewno w dużym stopniu europejskie, wzrostu cen spowodowanych z jednej strony no tą dużą ilością pieniędzy, którą w czasie pandemii wszystkie rządy europejskie przeznaczyły na pomoc firmom i pracownikom. No to musiało się odbić wyższym poziomem inflacji, a na to się nałożyły wzrost cen energii. Z jednej strony spowodowanej no tu chyba nawet obrońcy tacy fanatyczni Unii Europejskiej nie zaprzeczą, że wzrost cen energii no, jest spowodowany no, wzrostem cen certyfikatów, które już są chyba czterokrotnie wyższe niż na początku. A z drugiej strony mamy te manipulacje związane z rynkiem gazu, które chyba już nikt nie wierzy w to, że są spowodowane czynnikami ekonomicznymi, a tylko politycznymi. No tutaj ta gra Rosji na z jednej strony skłócenie państw europejskich, z drugiej strony na przyciśnięcie obywateli wysokimi cenami gazu jest już tak jawna, że chyba nikt temu nie zaprzeczy. No ceny dla bo my jako obywatele tego tak nie odczuwamy, bo te ceny, rachunki, za które my płacimy, są regulowane przez urzędy, ale dla przemysłu ceny gazu wzrosły rok do roku momentami dziesięciokrotnie. No, to się odbija raz wzrostem cen w produktach, a dwa no, wysokimi kosztami produkcji. No, tutaj ta gra Rosji na dociśnięcie Europy, żeby te rozwiązania finalizujące Nord Stream 2, te prawne rozwiązania weszły w życie tak, jak oni chcą, a nie tak, jak to Unia Europejska, no są jasne. No, z drugiej strony jeszcze jest ten aspekt polityczny związany z sytuacją na Ukrainie. To wszystko ma postawić, osłabić Unię Europejską i państwa, które mogłyby wspierać Ukrainę. Wiemy o tysiącach, setkach tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy. No, sytuacja, powiem szczerze, że jest no, bardzo trudna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. Tutaj agresywne ruchy Rosji są no, bardzo niepokojące i tu chyba wszyscy musimy też przejść do porządku dziennego nad różnymi drobniejszymi sporami i przyglądać się tej sytuacji, bo ona może wpłynąć nie tylko na ceny, ale w ogóle na stabilność.
Pani poseł Maciejewska, czy w tej sprawie opozycja i rządzący są zgodni, że niestety mamy no, pilne narzędzie geopolityczne Rosji, czyli Nord Stream 2 i no, z tym już musimy sobie jakoś radzić. Czy stać nas w takim razie na to, żeby uczestniczyć w programie Fit for 55, zgadzać się na zmniejszanie emisji CO2? Beata Maciejewska.
Ochrona klimatu to jest dzisiaj jeden z naczelnych celów w ogóle na całym świecie, dlatego że myślimy tutaj nie o przyszłej kadencji, tylko powinniśmy i musimy myśleć o przyszłych pokoleniach i o całej planecie. Mamy jednak w Polsce wielkich hamulcowych tego, żeby myśleć o młodych ludziach, którzy dopiero wchodzą w życie. I z jednej strony oczywiście uwarunkowania ogólnoświatowe na to wpływają, ale też destrukcyjna od wielu lat ciągnąca się polityka polskich rządów w ostatnich latach polityka rządu PiS. Ja przypomnę kilka danych strat dotyczących na przykład budowy Ostrołęki. Ponad 2 miliardy złotych zaczęła być budowana w 2018, rozbierana w 2021 roku. Polskie górnictwo w pierwszych trzech kwartałach tego roku notuje straty 2,3 miliarda złotych. Kolejne kwestie to są kary na przykład dotyczące Turowa. Jeśli chodzi o energetykę, to kompletnie nie mamy tutaj żadnych kompetencji. Co wybory rządzący starają się przekonać do siebie górników, którym należy się nie tyle mówienie im, że węgla starczy na 200 lat, co porządna ścieżka wyjścia i przejścia dla młodych ludzi do nowych miejsc pracy, a dla osób, które spędziły w tych zawodach wiele lat, na porządną i spokojną emeryturę. Fatalna polityka rządu to jest jeden z naczelnych czynników, które skutkują dzisiaj tak dużymi wzrostami cen, tym, że nasz rząd, który posiada na sztandarach walkę z ubóstwem energetycznym, czyli takim zjawiskiem, kiedy ludzie muszą wybierać, czy zapłacą za leki, jedzenie, czy za energię, czyli na przykład za ogrzewanie i nie dogrzewają swoich domów i to są często starsi ludzie. Jest ich w Polsce kilkanaście procent takich gospodarstw domowych, które na to ubóstwo energetyczne cierpią. Walka z tym ubóstwem pozostaje w świecie fikcji.
No pani poseł, muszę tutaj powiedzieć o dopłatach energetycznych, które będą wprowadzone i są już zapowiedziane i lada dzień ma to zacząć działać, więc chyba nie można mówić.
Można, dlatego że polityka powinna być inna. My też jesteśmy za tym, żeby były dopłaty energetyczne. Poza tym te dodatki energetyczne istnieją od wielu lat. One zawsze były skorelowane z dodatkami mieszkaniowymi, ale komu one służą? Komu ten dodatek energetyczny, do kogo on trafia? On trafia do monopolisty energetycznego, czyli do firmy, która tę energię dostarcza. To nie ma to żadnego przełożenia na jakość życia.
To oddajmy, dobrze, pani poseł, oddajmy głos.
Ostatnie zdanie, proszę. Dlaczego nie można by było tej polityki robić inaczej? Na przykład w taki sposób, żeby nie powodować, że te pieniądze będą szły do gigantów energetycznych, czyli mówi się, że to są dodatki dla ludzi. Nie, to nie są dodatki dla ludzi.
Dobrze,
jeśli miały
poseł,
być dodatki
pani
dla
poseł,
ludzi, to miały to by być dla
głos,
nich dodatki.
Oddaję głos Tadeuszowi Cymańskiemu i tutaj też muszę dodać, że były pomysły prywatyzacji i sprzedaży tych gigantów, tylko miały trafić w ręce wschodnie, z tego co pamiętam. Tadeusz Cymański, poseł Solidarna Polska.
No docelowo wszystkie opłaty za energię trafiają do gigantów, no bo ten, kto produkuje, kto dostarcza, no to nie może być inaczej. No ja mogę mieć taki dodatek za cały mój rachunek, niech wszystko trafi do energii. Ja nie mam nic przeciwko, to bo ochrona jest ochroną, ale do rzeczy wracając. To bardzo inteligentnie pani poseł jednak uciekła od tego pytania, bo pytanie jest o politykę energetyczną. Owszem, można krytykować. Ja krytykę przyjmuję, jeżeli jest życzliwa i na faktach oparta, okej. Bo wiele rzeczy są niepowodzenia, są też porażki. W porządku. Natomiast patrzmy w tej chwili, co się święci. Do czego, gdzie jest źródło tego ogromnego skoku? Pan poseł, tutaj minister zwrócił uwagę, Rabenda, przed chwilą, że Europa sobie założyła pętlę na szyi, jest całkowicie uzależniona od Rosji, będzie jeszcze gorzej. Zieloni zlikwidowali energetykę jądrową w Niemczech, tylko pytanie jest podstawowe, co proponujemy w zamian? Ja rozumiem, że to jest ambitny, śmiały plan, że Europa, która emituje 9%, uwaga, emisji światowej, nie wiem, czy powiedzmy sobie, że Chiny, które ponad 2 miliardy wydobywają węgla, sobie nie można wyobrazić, jak planeta jest zatruwana. My nie uratujemy planety po europejsku. Cały świat musi się zaprzęgnąć i to jest wyzwanie dla nas wszystkich. I to jest proces nieuchronny. A co do konkretnych rzeczy, trzeba zaproponować pewne sprawy. Emisja energii CO2 skoczyła kilkakrotnie, gaz również. I musimy sobie powiedzieć wprost, że to jest bardzo śmiały, ambitny plan ten europejski, ale po pierwsze, jest nierealny. Kto w studiu z państwa teraz powie, tutaj Radio Gdańsk, to będzie tak zapisane, że Polska nie będzie zmuszona renegocjować tych warunków, ponieważ one, to już słucham, czytam różnych ekspertów, nie tylko od nas, od was, od innych, zewnętrznych, to jest po prostu nierealne, to jest tak kosztowne, że dobijająco. Krytyka to jedno i problem uzależnienia Polski od węgla to jedno, a to szaleństwo, bo odwaga pozbawiona rozumu jest szaleństwem. I ja jestem za ciepłym, za wspaniałym światem. Bez dymu, bez smogu, bez węgla. Fantastycznie. Tylko trzeba zabezpieczyć wszystkim Polakom i zakładom w Polsce energię elektryczną. Macie pomysł, żeby to zrobić bez niestety kopalin, bez tych energii tradycyjnych? I zrobić to tak, żeby to nie odczuł przeciętny człowiek?
Proszę panie pośle, dobrze?
Otwarcie powiedzmy sobie. Ja mówię tu wyraźnie. Te warunki są nierealne.
Panie pośle, w takim razie to pytanie. Czy jest na to pomysł? Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Bezkosztowne to jest. To są gigantyczne
panie pośle,
pieniądze.
Oddajemy głos senatorowi Czarnobajowi.
Panie redaktorze, ja odniosę się króciutko też do tego, co mówił pan poseł Cymański. Jeżeli dzisiaj problem odejścia od węgla jest problemem, który Polska nie udźwignie i popadnie w olbrzymie kłopoty, panie pośle, to co wy teraz jeszcze robicie? Dlaczego nie siedzicie w Unii Europejskiej i nie renegocjujecie tego? Jeżeli nie ma kompletnie możliwości tego wdrożenia, to trzeba siadać i rozmawiać. To jest po pierwsze. Po drugie, negocjować tak, że jeżeli my będziemy mieli olbrzymi problem dotyczący cen energii w zakresie odchodzenia od węgla, to trzeba negocjować w jaki oto sposób, w ramach tak zwanej zasady pomocniczości, czego oczekujemy od państw Unii Europejskiej, żeby nam pomogły wyjść z tego. Trzeba wyjść z konkretną propozycją. A co wy robicie? Mówiła tu pani poseł Maciejewska. Inwestycje, wieże, budujecie, rujnujecie. Kompletna klapa z energią wiatrową. No kompletny brak strategii. Zniszczyliście, teraz mówicie, że będziecie odnawiać. Jaki w ogóle jest plan? A do tego, jeśli chodzi o ceny, panie pośle, no przecież podnieśliście w ciągu 6 lat prawie 40 różnego rodzaju opłat i podatków, z czego kilka dotyczy również mocowa i tam inne rzeczy dotyczące cen prądu. No wy nie macie po prostu, panie pośle, drogi Tadeuszu, kompletnie strategii. Wy działacie od ściany do ściany. I dlatego mówię, usiądźcie, zaproście opozycję, zaproście ekspertów, porozmawiajmy o tym, z czym wspólnie wystąpimy wobec Unii Europejskiej, aby ceny energii nie zabiły polskich rodzin, aby nie zabiły również polskiego przemysłu, polskiej działalności gospodarczej. Bo to się rysuje olbrzymi problem. I teraz tak. Pan Rabenda mówi, no tu Unia Europejska wspólnie. Ja ubolewam na tym, że nie powstała Unia Energetyczna i uważam, że Nord Stream 2 w takim wykonaniu jest również olbrzymim błędem gospodarczym
tak
i politycznym.
Ale dokładnie.
Ale to są fakty i trzeba usiąść
Niemcy
i rozmawiać.
Niemcy.
Panie Zaduszu, już. I trzeba usiąść i rozmawiać, jakie są rozwiązania. A wy mówicie tak, no uzależniamy się od Rosji, bo bierzemy gaz. A z jakiego kraju my najwięcej importujemy węgla, panie pośle Cymański? Wie pan z jakiego?
Domyślam się, proszę powiedzieć.
No to na wschód od Polski, tam Putin rządzi.
Ach, tak.
I
tak.
Teraz wy się opamiętajcie, co wy w ogóle chcecie.
Tylko, panie senatorze, różnica... Już to ale,
panie senatorze, jedno zdanie proszę i oddamy głos ostatni. Dobrze.
Dlatego podzielając różne troski, o których mówił tutaj pan poseł Cymański, najważniejszą rzeczą, panie Tadeuszu, po owocach ich poznacie. A co po 6 latach widać? No widać to, co widać. I nie zwalajcie tego tylko i wyłącznie wzrostu cen energii, inflacji na czynniki zewnętrzne. One są obiektywne, ale druga część pochodzi od polityki wewnętrznej państwa, którą wy kompletnie...
I tu postawmy krok. Tu postawmy kropkę. Dobrze.
Tylko jedno słowo. Jedno słowo. Mogę?
Bardzo proszę.
Powiem tak, przyjmuję na klatę krytykę, okej, tylko proszę zapamiętać, że wszystko jest zapisywane. Kto, ja oczekuję od Unii Europejskiej realizmu, a kto krzyczał, namawiał, prosił, żądał wręcz, podpisuj, 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 kto, krasnoludki, czy nie macie swoich ekspertów, czy byście tak patrzyli bezkrytycznie na ten moment, kiedy polskie pióro podpisywało to, co teraz mówimy, gdzie byliście?
A kto to
polityka, opozycja odpowiedzialna...
Panowie, dobrze, panowie, dobrze, dobrze, uspokoimy trochę tą dyskusję. Panie Tadeuszu, proszę o chwilę spokoju. Tadeuszu. Ostatni temat. Myślę, że głos kobiecy tutaj troszeczkę uspokoi atmosferę, złagodzi. Lewica zapowiedziała złożenie projektu ustawy o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa. Dotyczyłyby tylko dorosłych. No i związane by też było z wydawaniem paszportów, które mogliby sprawdzać przedsiębiorcy. Beata Maciejewska, obowiązkowe szczepienia? Czy taki jest plan Lewicy?
Tak, uważamy, że w tym czasie pandemii, kiedy codziennie umiera ze względu na brak skutecznej polityki rządu 500 osób, czyli w tygodniu to jest kilka tysięcy osób, a rząd nadal nie jest w stanie zebrać większości i zmienić chociażby naprawdę w detalu tego obowiązującego dzisiaj prawa, bo Polska jest dzisiaj jedynym krajem, który ma tak niewielkie obostrzenia. Jako Lewica mówimy, że szczepienia przeciwko COVID-owi powinny być obowiązkowe. Tak jak wiele innych szczepień jest dzisiaj w Polsce obowiązkowych i dzięki temu nie chorujemy na różne choroby, od których kiedyś się umierało, tak także kwestie COVID-u powinny zostać w ten sposób uregulowane.
Dobrze. I pani poseł, szybkie pytanie. Pani poseł, mamy troszeczkę mało czasu, rozumiem. Lewica zgłasza ten projekt. Czy Platforma Obywatelska go poprze? Leszek Czarnobaj.
Ja osobiście uważam, że jest to dobry pomysł, natomiast chciałbym go rozłożyć na dwa etapy, pani poseł. Po pierwsze, jako docelowe szczepienie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej jest bardzo ważne i ja się pod tym podpisuję. Natomiast dzisiaj trzeba byłoby zrobić rzecz pierwszą, a mianowicie wprowadzenia obowiązkowych certyfikatów covidowych, wyznaczenia środowisk, które muszą być zaszczepione idąc do pracy, czyli nauczyciele, lekarze, jeszcze tam kilka zawodów należałoby wyszczególnić, oraz sprawdzanie. Nie masz szczepienia, nie wchodzisz na stadion, do restauracji i tak dalej, trzeba byłoby to wyznaczyć. Dlatego też jedyną rzeczą, która jest skuteczna w walce nie tylko z zachorowaniem, ale dzisiaj oglądałem reportaż osób po-covidowych leczeń. No przecież to jest rzecz straszna.
Panie senatorze, skupmy się na poparciu. Tego się trzymamy.
Ja tylko bardzo krótko powiem, że właśnie taki jest pomysł, żeby te grupy, które mają kontakt z innymi osobami, pracownicy DPS-ów, żłobków, szkół i tak dalej, byli szczepieni w pierwszej kolejności. Tutaj się zgadzam.
To teraz pytanie do rządzących.
Oczywiście, dziękuję za
poparcie. Rządzących. Karol Drabenda, wiceminister aktywów państwowych. Poprzecie taką ustawę?
Ustawa musi być po pierwsze realna, ja jej nie znam w szczegółach, ale
że wszędzie będzie
to egzekwowane i będzie to pilnowane. Wydaje mi się, że jest ciężkie będzie do zrealizowania, bo jak pan sobie to, pan senator wyobraża, że na każdym rogu będzie ktoś, no albo tutaj niestety...
Panie ministrze, odpowiem panu, jak pan nie wiesz, jak to poda się pan do dymisji, my to zrobimy.
Niestety, ale mamy do czynienia z sytuacją zero-jedynkową, bo albo wprowadzamy szczepienia obowiązkowe i wysokie kary i tak dalej, albo no jednak musimy polegać na tej odpowiedzialności obywatelskiej, że ludzie się będą sami szczepić, bo taki scenariusz, gdzie my na każdym kroku będziemy ludzi legitymować, czy mają certyfikat, czy nie, no jest nierealny do zweryfikowania. To po pierwsze. Po drugie, no musimy zawsze...
Proszę nie przerywać.
O których wspominaliście, no to w tych zawodach wyszczepienie jest bardzo wysokie, ponad 80%, więc jeśli chodzi o pracowników DPS-u, czy lekarzy, czy nauczycieli, tutaj nie ma tego problemu. Problem jest w grupach społecznych, które no, nie chcą się szczepić z innych jakichś powodów.
Głównie młodsi ludzie. Dobrze.
To jest pytanie, jak zachęcić ludzi właśnie młodszych, którzy
Panie pośle, jak panie pośle,
nie takiej odpowiedzialności społecznej, to pytanie, żeby oni się...
Panie ministrze, musimy kończyć. Chcę jeszcze dać głos.
Pan minister nie wie, że już chcę... mamy szczepienia obowiązkowe mamy, w Polsce. Mamy na
pani Beato.
Chwileczkę, jakby pani poseł, chwileczkę. No, poza tym na horyzoncie no, mamy jeszcze inne rozwiązanie, takie jak leki. No, tutaj musimy być... Tutaj musimy mieć...
I tu wiceminister, wiceminister aktywów państwowych stawia kropkę. Ostatnie słowo, panie pośle, panie pośle Cymański, 30 sekund. Poparcie czy nie poparcie?
Ja myślę, to jest ostateczność, ale zmuszanie ludzi pod sankcją karną do szczepienia w sytuacji, kiedy część środowiska, nawet lekarzy, jest niezaszczepiona, to jest jednak bardzo ryzykowne. Poza tym 27 krajów europejskich, tylko w jednym kraju zapowiedź, jeszcze nie wprowadzono obowiązkowych. To daje nam do myślenia. Natomiast zgadzam się z tą myślą.
I tu stawiamy kropkę.
Osoby,
to daje...
mają bezpośredni kontakt z dziećmi, z chorymi, powinny być zaszczepione te osoby.
Okej. Okay. I teraz dziękujemy. Będziemy na ten temat na pewno jeszcze nie raz rozmawiać. Musimy zakończyć program Gośćmi Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk. Byli Beata Maciejewska, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dziękuję.
Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. I Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski. Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie kolegów, koleżankę, pana redaktora i słuchaczy.
Miłego tygodnia wszystkim.
Śniadanie polityków.